Szepty horroru. Czekający. Autor Aleksandra Paprota. Występuje Katarzyna Kanabus.
Stał za rogiem bloku. Robił coś na telefonie. Ostatnio czasem się tam pojawiał, przede wszystkim wieczorami. Postał chwilę i znikał. Był niby taki zwyczajny. To znaczy, niczym szczególnym się nie odznaczał i nie różnił od znajdujących się po drugiej stronie murów mieszkańców. Tylko po co tak stać? Czemu akurat w tym miejscu, pod typowym budynkiem, w typowej dzielnicy sypialni jednego z wielu miast? Czy na kogoś lub na coś czekał? Tego nikt nie wiedział. Nikt więcej się nie pojawiał i nic szczególnego się nie działo. Poza tą nieplanowaną obecnością, w zdawałoby się dosyć przypadkowym miejscu. To, zdawałoby się, drobne wydarzenie wywołało jednak znaczącą zmianę. Mieszkańcy budynku nie przyzwyczaili się do tego niecodziennego widoku obecności, choć może na to właśnie liczył ów mężczyzna. Wprost przeciwnie. Każda wizyta dokładała ziarenko goryczy, irytacji i niezrozumienia. Za każdym razem, gdy przybysz został zauważony pod blokiem, mieszkańcy czuli trudny do określenia niepokój. Już pierwsza wizyta zasiała we wnętrzach szanownych obywateli nasionko, które z powtórnym pojawieniem się nieznajomego zakiełkowało, a z każdym kolejnym rosło, przybierając postać pnącej się niebezpiecznie po zakamarkach duszy trującej rośliny. Co prawda ta nagła, nieuzasadniona obecność nie była zakazana, ale wyraźnie uwierała, powodując przewlekły dyskomfort. Wizyty pod blokiem stawały się częstsze i nigdy nie było wiadomo, w jaki dzień przybysz się pojawi. Ta nieregularność, połączona ze zmienną częstotliwością, wprowadzała do idealnie zorganizowanego i perfekcyjnie przewidywalnego życia element nieprzyjemnego napięcia, którego zalecano unikać celem maksymalizacji poczucia szczęścia. Po co przebywać na ulicy, gdy nie ma takiej potrzeby? To zachowanie wykraczało poza ramy racjonalności i przyjętych standardów rozumowania, czym jest dobre życie. W czasach dobrobytu wszystko znajdowało się w domu. Wszędzie można było dotrzeć drogą wirtualną, a materialna rzeczywistość pełniła funkcję opcji awaryjnej. Po co było niepokoić bliźnich swoją obecnością? Przecież wystarczało cieszyć się własną przestrzenią, partnerem i dziećmi, którzy przysługiwali każdemu, kto spełniał naprawdę niewygórowane wymagania. Co ten koleś chciał przez to osiągnąć? Dlaczego uparcie powracał? Musiał wiedzieć, że kamery rejestrują każdy jego ruch i alarmują, gdy się pojawia. Dlaczego więc tak uparcie wystawiał się na widok publiczny? Istnij dla siebie. Bądź prywatny. Nie musisz nikomu udowadniać, że istniejesz. Czy podstawowa, powszechnie akceptowana etykieta nie zakładała dyskretności? Ale przecież tak było. Więc dlaczego... Mieszkańcy nerwowo zerkali zza firanek. Może coś się popsuło? Może obraz z kamery im się przywidział? Nie. Mężczyzna stał tak jak zwykle, wyraźnie zaznaczając swoją obecność, a co gorsza, na przybliżeniu kamery widać było, że ekran telefonu jest czarny. Nie ma na nim żadnej treści. Kultura marnowania czasu już przeminęła, a na zewnątrz wychodziło się w konkretnym celu lub w sytuacji zagrożenia, gdy już naprawdę nie można było utrzymać istnienia prywatnym. A do tego ten telefon. Po co udawać, że się z niego korzysta i to w tak nieudolny sposób? Nachalna ostentacyjność istnienia nie dawała spokoju przykładnym obywatelom. Co ten koleś knuł? Czy próbował ich sprowokować? Doprowadzić do utraty zmysłów? Zanegować ich styl życia i prawdy, w które wierzyli? Podważyć wartości stanowiące podstawę społeczeństwa? Tym razem przebieg wydarzeń nieco się jednak różnił, co jeszcze bardziej wzbudziło czujność nerwowo zaglądających w obraz kamery, czy nawet przez okno. Nie minęło kilka minut, a na ulicy ukazał się ktoś jeszcze. Co go tu sprowadzało? Postać nie zamieniła z czekającym ani słowa. Nawet na niego nie spojrzała, jak gdyby czyjaś obecność w przestrzeni publicznej była na porządku dziennym. Postać usiadła, opierając się o ścianę budynku. I tak siedziała, nieruchomo patrząc przed siebie. Czy widziała coś, co było niedostrzegalne dla mieszkańców budynku? Nie mogła. Pusty wzrok postaci przyprawiał o dreszcze. Pozostawała ostentacyjnie bezproduktywna i nawet nie czyniła pozorów, że ma tam coś do roboty, że jest jakiś powód jej pojawienia się. Czekała. Na co? Na kogo? Dlaczego? To nie mógł być przypadek. Dwie osoby w tym samym nijakim miejscu, bez celu. Nie. Postaci pozostawały w zmowie i czegoś chciały. Nie wymieniły porozumiewawczych słów ani gestów. Nie musiały, bo ich spotkanie było zaplanowane. Coraz więcej par oczu przez firanki obserwowały przebieg sytuacji. Pod budynek stopniowo docierały kolejne postaci. Trwały, stojąc, siedząc, kucając. Kilka z nich klęknęło. O co się modliły? A przede wszystkim dlaczego? Wszystkiego było pod dostatkiem. Można było żyć długo i szczęśliwie. Modlitwy dawno odeszły do lamusa, bo już nie było o co prosić, a Bóg to przecież przestarzały koncept. Przybysze wydawali się wyglądać zwyczajnie, tak jak ci, którzy spoglądali zza firanek. Jednak ich zachowanie diametralnie się różniło. Po co się zbierali, a raczej gromadzili? Tak jakby stali za czymś, albo nawet przeciwko czemuś. Jakby coś chcieli pokazać. Tylko co? W jakim celu? Dlaczego akurat mieszkańcom tego budynku? Dlaczego postaci się nie komunikowały? A może robiły to w inny sposób? Tylko przez nie zrozumiały. Firanki drżały. Głos grzęzł w gardle. Oczy napełniały łzami. Czy to obce istoty, które bezprawnie się upodobniły? Nie, nie ważyłyby się. Było ich już kilkunastu, w równych odstępach, w różnych pozycjach, porozkładane na ziemi pod blokiem bezwładne sylwetki, jakby czekały, aż coś się wydarzy, jakby wiedziały, że to musi się stać, albo nawet chciały sprowokować dalsze wydarzenia. To ich milczenie, to ich trwanie, wystawianie się na widok publiczny, jakby chcieli obwieścić całemu światu, istniejemy, jesteśmy, jesteśmy z wami, jesteśmy wami. Jakby upartym staniem chcieli wymusić swoje prawo do bezwarunkowego istnienia. Jakby mało było im praw, które im przyznano, choć wcale nie musiano. Jakby myśleli, że wolno im upodabniać się do ludzi, udawać, że są kimś, kim nie są. To byłoby to, czego teraz najbardziej obawiali się obywatele. Że spotkają obcego, który udaje człowieka. Że okaże się, że ich sąsiad, partner czy dziecko nie są ludźmi. Takie lęki nie były racjonalne, ponieważ bardzo pilnowano, by ludzie nie mieszali się z obcymi, a przydzielane rodziny spełniały testy kompatybilności. Ale teraz obca tkanka atakowała zdrowe społeczne ciało, tworząc rakotwórczą narośl. Teraz ta obca grupa przeprowadzała cichą inwazję. Żaden normalny człowiek by tego nie wytrzymał. Nie zniósłby tej niechcianej, upartej obecności, tolerowanej w imię człowieczeństwa, miłosierdzia czy wyższej idei. Gromadzący się wydzielali coś takiego, co nie dawało patrzącym na nich spokoju. Tak psychicznie, tak niezauważalnie. Nie udowodniono tego? I co z tego? Musieli wydzielać, skoro tak na nich reagowano. Po prostu jeszcze nie odkryto, co to takiego. Ich technologia była znacznie bardziej zaawansowana i mogli siebie jako gatunek znacznie bardziej modyfikować. I po co to robili? Że to niby ich czyniło lepszymi? No niech się tak nie wywyższają. Niech się tak nie wypiętrzają swoimi długimi szyjami. Już przestali wyglądać jak ludzie. Już pokazali swoje prawdziwe oblicze. Po co się tak afiszowali ze swoją innością? Przecież to nie służyło ich akceptacji. Wprost przeciwnie. Nie byli stąd. Nie należeli do tego miejsca. A mimo to dostali prawo pobytu. To prawda, nie mogli pracować, nie mieli praw. Ale po co by im one były? Przecież te istoty nie musiały jeść, pić, nie marzły. Nie rozumiały ziemian. Niewdzięczne. Miały się tylko trzymać na uboczu, nie rzucać się w oczy. Upodobnić się do ludzi, ale oczywiście nie podszywać się pod nich. Takie egzemplarze były natychmiast utylizowane przez policję techniczną. Czy to było aż takie trudne? Czy mimo, że po katastrofie dostały schronienie na ziemi, musiały się narzucać swoją innością? Szyje stojących wyglądały tak typowo, jak i szyje mieszkańców. Sięgały pierwszego piętra. Niby oczy z tyłu głowy pozostawały przykładnie zamknięte, ale kto ich tam wie, czy nie podglądały, co jest za firanką. Nie one jednak były najgorsze, tylko te glutowate szyje, ciągnące się po ziemi. Żaden człowiek nie pokazałby się w takim stanie. Czy naprawdę tak słabo znali ludzką kulturę, by nie wiedzieć, że prezentowanie szyi w stanie swobodnej glutowatości jest uznawane za obrzydliwe i narażając innych na taki widok, aż się proszą o nauczkę? A przecież przybysze, jak ich nazwano, mogli żyć w dedykowanej im dzielnicy. Nikt ich nie nękał. O prześladowaniu nie mogło być mowy. I tak okazano im tyle dobroci. Eksperymenty prowadzono tylko na niewielkiej liczbie egzemplarzy i przez krótki czas. Po zakończeniu eksperymentów egzemplarze znikały, by mogły zachować godność i nie musiały pokazywać się w uszkodzonym stanie. Podjęto nawet kontrowersyjną decyzję i pozwolono przybyszom się rozmnażać, oczywiście pod nadzorem. Nie wiadomo skąd się wzięli i w jakim celu dotarli na ziemię. Nic nie pamiętali, po prostu nic. A przynajmniej tak utrzymywali. Utrzymywali, że uciekali przed katastrofą, ale nie wiedzieli dokąd. Rozbili się na polu, powodując trzęsienie ziemi. Na szczęście nikt nie zginął, a ta historia już się nie powtórzyła. Choć niektórzy twierdzą, że jest to dopiero początek inwazji i kolonizacji naszej planety przez obce istoty. Członkowie załogi odbudowali się ze zmarłych ciał. Na szczęście ich kod genetyczny zmodyfikowano tak, by już tego nie mogli zrobić. Niestety, pozostawiali po sobie ślad, taki widoczny, zaznaczający swoją obecność i nie pozwalający się usunąć. Dlatego nie zalecano zabijania ich w zwykłych dzielnicach. Do tego służyły strefy specjalne. A i tam nie zalecano chodzić, jak zresztą nigdzie indziej. Najlepiej, żeby te istoty żyły oddzielnie, żeby nie wchodziły w interakcje z człowiekiem. Czemu ich nie wybito, jak wielu by sobie życzyło? Bo niewątpliwie technologicznie mogłyby służyć za dobre źródło wiedzy, jak rozbudować człowieka. To była dobra rozrywka. Uczciwa. Całkiem popularna, choć niepochwalana przez władze ze względu na pozostawiane ślady. Nikomu nie działa się krzywda, a dzięki takiemu skierowaniu uwagi na istoty można było znacznie ograniczyć przestępczość. Choćby kradzieże tożsamości, o które było łatwo w tak jednolitym i zgodnym społeczeństwie. Niestety pamiątki po obcych nie można było usunąć. I do tej pory nie odkryto, co to za niezniszczalna technologia. Pewnie dlatego ją wytworzyli, by mogli przetrwać i zaznaczyć po sobie miejsca, w których zginęli. Kto wie, do czego posłużą te ślady. Może pokrewne ich istoty potem przybędą po śladach pomścić swoich. Postaci trwały nieruchomo, wpatrzone w nieistniejące treści na telefonach. W coś gdzieś w odległej przestrzeni, co nawet nie istniało. Były gotowe na to, co zaraz miało nastąpić. Poleciał pierwszy kamień. Musiały się tego spodziewać, aż tak głupie to chyba nie były. Ktoś spudłował, prawdopodobnie zamierzenie. Żadna z postaci nawet się nie poruszyła. Nie, tak by się nie zachował żaden człowiek. Nikogo już nie zmyli doskonale imitowana fizyczna powłoka. Poleciał kolejny kamień. Tym razem drasnął jedną z glutowatych szyi, pozostawiając w niej nieestetyczne wgłębienie. Był to nieprzyjemny widok dla ludzi, którzy tak przecież dbali o wygląd swoich szyi. Patrzyli jednak dalej, choćby przez niedokładnie zasłonięte pary oczu. Przez firanki lub kamery. Widok był przykry, ale trzeba było patrzeć. Niewątpliwie byli świadkami czegoś ważnego. Dorośli zawołali dzieci. To mogła być ważna lekcja historii. Takie rzeczy nie działy się przecież codziennie i nie każdy miał zaszczyt być ich świadkiem. Kamienie leciały jeden za drugim, a oczy pomału się przyzwyczajały. Draśnięcia, rany, wybicia. Nikt nie uciekał. Okazjonalnie ktoś padał, a potem się podnosił. Postaci trwały na miejscach tak uparcie, a przecież miały tyle szans, by uciec, by usunąć z przestrzeni publicznej swoje istnienie. Dorośli uspokajali dzieci, uspokajając przy okazji samych siebie. Przypominali sobie, co było im mówione. Czekający mieli nie czuć bólu, mieli wykształcić mechanizm, by go nie czuć. Ale ludziom go nie zdradzili. To było za mało widowiskowe. Mieszkańcy otwierali okna. Rzadko to robili, bo powietrze nie służyło zdrowiu. A więc po to nakazywano przechowywać zapas kamieni. Tak, to było naprawdę dobrze zorganizowane społeczeństwo. Pewnie można zużyć wszystkie. Pewnie nazajutrz dostaną nowy pakiet, żeby pozostawali zabezpieczeni na przyszłość. Każdy wziął po kamieniu i wymierzył najlepiej, jak umiał. Rodziny przybijały sobie piątki i gratulowały celnych trafień. Rodzice byli tacy dumni ze sprawności swoich pociech, a więc szkoła naprawdę uczyła życiowych umiejętności i przyczyniała się do zwiększenia szans na gatunkowe przetrwanie. Scena była jednak za mało efektywna, jak na tak doniosłą historyczną chwilę. W ruch poszły, przeznaczone widać na takie okazje, sierpy i dyski. Tnie obcego aż miło patrzeć, zapewniał uśmiechnięty pan z reklamy, często wyświetlającej się podczas przyswajania optymalnie spersonalizowanego kontentu, prezentującego najlepsze produkty typu must have. I rzeczywiście, szyje były w równych plasterkach. Oczy z zafiranek uważnie rejestrowały każdy szczegół. Wszak nie zdarzało się to na co dzień i stanowiło wyjątkowe przeżycie. Ciała szybko uprzątnięto. Przybyły dyskretne służby, które zawsze pojawiały się tam, gdzie było trzeba i robiły to, co należy. Przykładnie, po cichu, by nikogo nie niepokoić i nie burzyć społecznej harmonii. Pozostawały zawsze gotowe sprzątnąć, kogo należy. Szkoda tylko było mieszkańcom, że już nie zobaczą czekających. Akcenty kolorystyczne siniaków na ciałach mogłyby być naprawdę ciekawe. Podobnie jak widok nagich ciał, udających ludzi obcych. Czy były anatomicznie takie same w najdrobniejszych szczegółach? Obejrzenie takich ciał niewątpliwie miałoby walory poznawcze. Działania ekipy sprzątającej były jednak w pełni uzasadnione. Tak jak i wszystkie inne zachowania służb, które dokładały wszelkich starań, by ocalić idealną, hodowaną wedle najwyższych standardów tkankę społeczną. Kto wie, jakie toksyny mogłyby wydzielać takie udawane ciała? I co jakby się odrodziły? Zbawienie przysługiwało tylko temu jedynemu, który jeszcze nie nadszedł i nikt inny nie miał sobie prawa go przypisywać. Wyczekiwali go tak długo, posłusznie, wierząc, że zstąpi z kosmosu. Zamiast tego przybyli oni. Nie mogli nim być. Jak ktoś mógł się pod niego podszywać? Jak ktoś mógł nawet próbować się odradzać? Kimkolwiek były obce istoty, powinny wiedzieć, że praca nad takimi technologiami jest naganna, a zbawienie przystoi tylko wówczas, gdy jest naturalne. Pozostał jeden problem. Pamiątka. Niby dobrze wiedzieć, że to się tam działo. Powspominać, ale jakby nie patrzeć, był to akt rebelii i przewagi technologicznej nad człowiekiem. Nie dało się jej usunąć. Wielki, biało-czarny sześcian składający się z niezliczonej liczby biało-czarnych sześcianów już na zawsze pozostanie w tym miejscu. Wiele razy próbowano coś zrobić z tymi dowodami śmierci, jednak za każdym razem przekonywano się, że jednak się nie uda. W przeciwieństwie do udawanych ciał, sześcian pozostawał nieczuły na uderzenia, czy nawet ostrzeliwania, czy wysadzenia. Wielu sobie tę bezsilność wobec sześcianu przepracuje. Dla wielu będzie symbolem triumfu, wspaniałym wspomnieniem pokonywania obcości i obrony ludzkiej kultury. Dla niektórych, tych, którzy będą skrzętnie to ukrywać, pozostanie na zawsze niepokojącym dowodem na naruszanie ich człowieczej przestrzeni. Będą nerwowo zerkać w jego kierunku, prosto zza firanek. Tak jak wtedy, gdy pojawił się pierwszy z czekających, i nigdy, przenigdy się tą swoją słabością z nikim nie podzielą. Na miano człowieka trzeba było zasłużyć i nikt nie chciał zostać uznany za udawane ciało.
Zasubskrybuj Szepty Horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii. Czytał Tomasz Osica.